Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal handelekstra.pl zapraszają na podcast.
Odcinka podcastu Posłuchaj co w handlu jest serwis jobcreator.pl, w którym znajdziecie Państwo pracowników do działów marketingu, komunikacji czy social mediów. Michalina Szczepańska, dzień dobry. Są takie tematy, które rozgrzewają branżę i producentów, i detalistów przez wiele, wiele miesięcy. I takim tematem jest system kaucyjny, czyli coś, co my jako konsumenci widzimy, czy będziemy widzieć w postaci butelkomatów, do których będziemy wrzucać butelki po napojach i później odbierać kaucję, to jednak tylko ten zewnętrzny, wprawdzie bardzo widoczny, ale bardzo prosty wbrew pozorom element całego systemu. To, co nie widać z punktu widzenia konsumenta, który przychodzi do sklepu, to rozgrzewa tak naprawdę branżę, która postuluje, żeby opóźnić wprowadzenie systemu kaucyjnego o rok. Dlaczego to ważne? Jakie jest tu ogromne pole do nadużyć różnych oszustw i czy powstania wręcz całej szarej strefy? O tym rozmawiamy w dłuższej niż zazwyczaj rozmowie z Andrzejem Gantnerem, wiceprezesem Polskiej Federacji Producentów Żywności i wyjaśniamy krok po kroku, o co w tym wszystkim chodzi. Tym razem wyjątkowo więc bez subiektywnego przeglądu handlowych newsów tygodnia, choć jednym z nich są właśnie apele branży. Apele o to, żeby to wdrożenie systemu właśnie o rok przesunąć. A gościem kolejnego odcinka podcastu Posłuchaj co w handlu jest Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
To wyobraźmy sobie, że wchodzi Kowalski do sklepu, widzi butelkomat i wyrzuca do niego szereg butelek. W zamian dostaje voucher na zakupy na konkretną kwotę. Obrazek idealny, pewna przyszłość. I co dzieje się dalej, jak już wyrzucił tę butelkę i dostał voucher?
No tak, to jest pewnego rodzaju takie idealne wyobrażenie systemu kaucyjnego, którego nie zobaczymy 1 stycznia 2025. Bo po pierwsze, duża część opakowań nie będzie w systemie, w związku z tym kupimy napój, no i jeżeli będziemy próbowali wrzucić taką butelkę do recyklomatu, czyli do automatu, to automat tego nie przyjmie po prostu i zostaniemy z tą butelką w ręce. To jest pierwsza rzecz.
Dlaczego nie będzie w systemie? No w systemie powinni być wszyscy, inaczej grozi to karami.
No tak, dlatego nie będzie w systemie, ponieważ polski ustawodawca, poprzedni rząd wymyślił sobie system wielooperatorowy. W odróżnieniu od bardzo wielu krajów, chociażby Słowacji i wielu innych krajów, które mają jednego operatora, który wszedł na rynek jedną datą i faktycznie wszyscy tego operatora musieli się zapisać. My mamy wielu operatorów, którzy...
Może ja tu przerwę, warto może dopowiedzieć tym czytelnikom, słuchaczom, nie czytelnikom, no. Przecież nagrywamy, którzy nas słuchają, a nie są w temacie, że operator to jest taki podmiot, który odbiera później cały ten zgromadzony materiał do recyklingu.
Operator to jest serce systemu tak naprawdę, czyli to jest podmiot, spółka akcyjna, która zarządza całym systemem, czyli zarówno tym, żeby butelki były w systemie kaucyjnym, jak również tym, żeby rozliczyć pobrane butelki i rozliczyć kaucję. Bez operatora nie ma systemu kaucyjnego i nie dostaniemy z tego automatu ani centa. Ani żadnego vouchera tym bardziej. Więc operator to jest serce systemu. I tak jak w wielu krajach jest tylko jedno serce, my też mamy jedno serce, co się sprawdza zasadniczo, tak w Polsce wymyślono, że będzie wiele serc, czyli wielu operatorów, którzy notabene jeszcze nie wiadomo nawet jak mają ze sobą współpracować, jak mają się rozliczać i w jakich systemach będą funkcjonować.
Ale być może dzięki temu będzie konkurencja między nimi?
No właśnie trudno powiedzieć, bo nie bardzo wiadomo w czym mają konkurować. Bo przecież nie wysokości kaucji, bo wysokość kaucji
będzie
wyznacza.
Narzucona.
Tak, wyznacza ministerstwo. Nie w tym, co zbierają, bo to również wyznacza ustawa.
W szybkości odbioru? Obsłudze klienta, to znaczy detalistów?
No nie za bardzo, ponieważ o szybkości obsługi klienta nas jako konsumentów przede wszystkim decyduje to, czy będzie punkt odbierał w ogóle te butelki. A pamiętajmy, że w Polsce tylko sklepy powyżej 200 metrów są zobowiązane do odbioru. Cała reszta sklepów absolutnie nie. Pamiętajmy też, że system, który sobie możemy wyobrazić, jak to będzie pięknie, że wszystkie butelki będziemy mogli oddać w recyklomatach, jest fikcją. ponieważ w Polsce, żeby spełnić oczekiwania co do ilości odbioru, musi mieć około 40 tysięcy punktów zbiórki manualnej, które obejmą handel tradycyjny i około 15 tysięcy maszyn, głównie przypisanych do dużych sklepów. Więc taki system trzeba stworzyć. Jak na razie nic nie zapowiada, żebyśmy 1 stycznia 2025 w ogóle taki system mieli. Oczywiście też nic nie zapowiada tego, że większość opakowań od 1 stycznia 2025 będzie faktycznie w systemie, co może nas, konsumentów, trochę wprowadzić w lekki stan niepokoju, ponieważ okaże się, że na jedno opakowanie zapłacimy kaucję, a na drugie już zupełnie nie. Może się też okazać, że chcąc oddać to opakowanie do sklepu, w którym kupiliśmy, nie zostanie od nas odebrane to opakowanie i kaucja nam nie zostanie wypłacona, bo akurat jest to mały sklep tradycyjny. W związku z tym system, tak delikatnie mówiąc, który nam się szykuje od 1 stycznia, jest chyba tak bardziej zbliżony do totalnego chaosu niż do dobrze zorganizowanego systemu kaucyjnego.
No ale nie będzie można kupić butelki bez kaucji, bo przecież jeśli ktoś nie wejdzie do systemu kaucyjnego, to będzie płacił kary i te kary z pewnością zostaną przerzucone na konsumenta, więc tak czy siak ta butelka będzie kosztować więcej.
Znaczy całkiem możliwe.
Butelka napoju.
Oczywiście tak, system kaucyjny nie jest za darmo i czy będziemy w systemie, czy nie będziemy w systemie, i tak koszty trzeba będzie ponosić. Natomiast chyba jedyną obietnicę rząd spełnił, poprzedni rząd, mówiąc o tym i odpowiadając na argumenty branży napojowej, że nie zdążymy na 1 stycznia 2025, a z drugiej strony nie dając żadnej innej możliwości zbiórki tych opakowań w żadnym innym sposób, tylko przez system kaucyjny. I wtedy powiedziała, dobrze, nie damy wam takiej możliwości, ale za to damy wam w pierwszym roku niskie kary. Że jak się nie wyrobicie, jak nie zdążycie, no to wtedy zapłacicie relatywnie niską karę za to, że nie zebraliście opakowań w systemie kaucyjnym.
Ale to opłaca się nie wyrobić.
Ja myślę, że tak, to nie po to się tworzy system kaucyjny, żeby płacić kary, tak? Bardziej chodziło o to, żeby stworzyć wydajny, efektywny i relatywnie tani system kaucyjny, właśnie po to, żeby konsumenci nie musieli ponosić dodatkowych kosztów. Z drugiej strony chodziło o to, żeby ten system był tak wydajny, żebyśmy zebrali te butelki z rynku, a nie patrzyli sobie na nie, jak one gdzieś tam lądują na wysypiskach, bo nikt ich nie chce wziąć. Więc to się nie opłaca. Generalnie to się nie opłaca, że nie będziemy mieli możliwości uruchomienia systemu od 1 stycznia 2025 i stąd apelujemy, opłaca się przedłużyć o jeden rok, pozwolić zbierać te opakowania do tej pory tak jak zbieraliśmy, natomiast uruchomić faktycznie powszechny system, gdzie wszyscy operatorzy będą gotowi od 1 stycznia 2026 i to się na pewno opłaca, co więcej, stwarza to równe warunki konkurowania dla wszystkich wprowadzających, dla wszystkich producentów napojów. Bo jeżeli teraz sobie wyobrazimy sytuację, że jeden napój kosztuje 1,50 zł plus złotówkę kaucji, bo już niektórzy mówią, że taka może być, a drugi kosztuje tylko 1,50 zł.
Plus złotówka z tytułu kary, którą zapłaci producent.
Nie, tak nie będzie i tak to nie rozkłada się, jeżeli chodzi o finanse, absolutnie tak nie będzie. No to przez jakiś czas będziemy mieli kompletnie dysfunkcyjny system, czyli część konsumentów będzie płaciło kaucję. Czy ją odzyska, czy nie, to trudno powiedzieć, ponieważ wydajność systemów kaucyjnych w pierwszym roku funkcjonowania przy jednym operatorze to jest 60%, co oznacza, że tak naprawdę w tym pierwszym roku duża część kaucji nie wraca z powrotem do konsumentów z różnych przyczyn, z braku nawyków, z problemami z oddaniem, z niedziałającymi maszynami itd., itd. No to oznacza, że to, co powinien zrobić rząd, to zminimalizować ryzyko nierównego funkcjonowania na rynku, czyli wyznaczyć taką datę, żeby wszyscy byli gotowi i wszyscy mogli wprowadzić opakowania w systemie kaucyjnym. To jest zupełnie logiczne. I do tego próbujemy przekonać oczywiście rządzących obecnie. Ale ponieważ mówimy o handlu...
No ale właśnie wróćmy do tego początku, czyli do handlu i do Kowalskiego, który przychodzi, widzi butelkomat, wrzuca tam butelkę, dostaje voucher na zakupy i później, jak już butelkomat jest pełny, pojawia się ów operator, czyli ten przedstawiciel operatora, który to wszystko zbiera. I tego operatora stworzą, czy jednego z operatorów chcą stworzyć producenci napojów.
Powinni stworzyć, tak? I to powinni być właśnie producenci napojów, a nie ktokolwiek inny. Co jest bardzo ważne, wręcz kluczowe, można powiedzieć, dla samych kosztów i dla samych producentów. Natomiast...
No to niech tworzą, ktoś może powiedzieć.
I tworzą, i prace trwają, i są niektórzy już powiedzieli, że już stworzyli nawet. aczkolwiek spółki te mają mało wspólnego cokolwiek z wprowadzającymi, czyli faktycznie z branżą napojową. Duzi z kolei napotkali na bardzo poważną barierę, czyli okazało się, żeby powołali dużego, efektywnego operatora, muszą przejść tak zwaną procedurę zgody na koncentrację, czego nikt nie przewidział, a na pewno już nie ustawodawca, która może trwać od 3 do 4 miesięcy, jak nie dłużej.
Mówimy o urzędzie antymonopolowym, możemy, który
tak, dokładnie, mówimy o urzędzie antymonopolowym, a przy odpowiednim poziomie obrotów, nawet europejskim urzędzie antymonopolowym, co już w ogóle kładzie datę 1 stycznia 2025 na łopatki. Więc już pod tym względem są to bardzo nierówne warunki do zrobienia operatorów i do zrobienia systemu. Ale wracając do naszego konsumenta fantastycznego, to jest duże prawdopodobieństwo, że on teoretycznie żadnego voucheru nie powinien dostać. Ponieważ ustawa mówi wyraźnie, zwrot następuje w gotówce.
Cofam w takim razie opis obrazka z voucherem, wzięty oczywiście z rynków zachodnich, które taki właśnie system mają od kilkunastu lat albo i dłużej.
Dokładnie tak. Budowały go też dosyć długo, bo taki średni czas budowania systemu kaucyjnego gdzieś oscyluje w granicach 3 do 4 lat. Nam dano praktycznie rok i 3 miesiące, niecałe, żebyśmy to zrobili w kraju, który jest naprawdę dużym konsumentem i dużym rynkiem, przy bardzo rozdrobnionej jeszcze strukturze operatorów, jak się okazało. Więc cóż, Niemcy chwalą się, że mają ten system, ale oni też jakby dochodzili do tego, co mają teraz. Na przykład relatywnie niedawno w końcu doszli do wniosku, że trzeba mieć jeden system rozliczeniowy, ponieważ ilość tak zwanych defraudacji na kaucji, czyli tym, że sklep wypłacił kaucję, ale tak naprawdę potem się okazało, że nie za butelkę, która była w systemie, sięgała tak naprawdę grubych milionów euro. I tu dochodzimy do handlu. Który to handel jest tym miejscem, którym faktycznie według tej ustawy konsument powinien dostać swoją kaucję w pieniążkach. Tak? Czyli tym podmiotem, handel jest tym podmiotem, który wypłaca kaucję. Wypłaca kaucję. I teraz tak, i ma obowiązek wypłacić tą kaucję, oczywiście. I teraz tak, system jest tak w tej chwili skonstruowany, jeśli chodzi o ustawę, że handel musi wypłacić, ale nie ma żadnej gwarancji, że zostanie to rozliczane z operatorami.
Że ktoś wypłaci jemu.
Czy że ktoś wypłaci jemu, ponieważ nie ma jednego systemu rozliczeniowego. Nie ma też żadnych sankcji dla operatorów, którzy nie rozliczą się między sobą z pobranej kaucji. W skrajnym przypadku może to doprowadzić i do bankructwa sklepów, i do bankructwa operatorów. I to między innymi postulujemy. To, co konsument widzi, to jest naprawdę wierzchołek góry lodowej systemu, który musi być wdrożony w Polsce, żeby gdzieś na końcu tego konsument faktycznie mógł spełnić ten swój obowiązek prośrodowiskowy, czyli oddać tą butelkę, ona powinna zostać przerobiona na recyklat i użyta ponownie. Ale to jest wierzchołek góry lodowej. Cała reszta, której konsument nie widzi absolutnie, można powiedzieć, że w tej chwili, patrząc na to, jak jest zrobiona ustawa, jest praktycznie nie do zrobienia. Efekt może być taki, że z jednej strony będą zalegały hałdy nieodebranych opakowań, a z drugiej strony na przykład sklep będzie próbował dostać swoją kaucję, którą wypłacił konsumentowi i tej kaucji nie dostanie. Wartość kaucji w obrocie, byśmy przyjęli, że wszystkie opakowania będą w systemie kaucyjnym, jeśli to by była złotówka, to mówimy o 16 miliardach złotych do rozliczenia. Jeżeli ustawa nie ureguluje jakby tych rozliczeń, to łatwo sobie wyobrazić, co się stanie. Jeżeli nagle się okaże, że operator ma do zwrotu do sklepu w ciągu 30 dni, do dużego sklepu, ilość kaucji rzędu 100-200 milionów złotych, a z drugiej strony nie dostał tej kaucji, no to wszyscy wiedzą, czym to się skończy. I takie przypadki, notabene, bankructw operatorów w innych systemach się zdarzały. Co moim zdaniem, jeśli do tego dopuścimy, bardzo zniechęci konsumentów w ogóle do systemu kaucyjnego, bo jeszcze wszyscy zapomnimy o tym, że to nie jest takie proste, żebyśmy wszyscy nagle chcieli koniecznie oddać tą butelkę i zastosowali się do tego. A chodzi o to, żebyśmy chcieli.
Chodzi o to, żebyśmy chcieli, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego operatora. Wy postulujecie, żeby to był operator branżowy, to znaczy stworzony przez producentów napojów, ale teoretycznie rodzi się nowy rynek. Dlaczego ten operator nie powinien być z zewnątrz, spoza branży?
Znaczy, generalnie we wszystkich systemach, o których mówimy, chodzi o to, że operator ma pomóc wprowadzającym w realizacji zapisów ustawy i w realizacji obowiązków. Czyli z jednej strony ma doprowadzić do tego, że zostaną zebrane przez system kaucyjny odpowiednie poziomy wyznaczone przez chociażby single use plastic, ale z drugiej strony ma zapewnić tak zwane rozliczenie się według kosztu netto. czyli to, że jeżeli powstaną przychody na poziomie operatora, to one zostaną skierowane w system, a nie w zyski jakiejś tam sobie firmy, która tak naprawdę z prowadzącymi nie ma nic wspólnego. I o to chodziło, żeby ten system był jak najbardziej wydajny środowiskowo i efektywny ekonomicznie, a nie żeby był generatorem zysków dla jakichś firm. Szczególnie, że spółki, i to jest w ustawie zapisane, mają być non-for-profit. Czyli one nie służą generowaniu zysków dla jakichś tam sobie podmiotów, one służą systemowi. Jeżeli to jest, i to jest dla wprowadzających, czyli dla firm napojowych, w pełni jasne. Musimy je stworzyć, musimy zainwestować, chcemy, żeby system się rozwijał, bo to jest w naszym interesie i w interesie środowiska. Wyobraźmy sobie firmę, która tylko udaje firmę wprowadzającą lub organizację, która reprezentuje branżę napojową. Ona tylko udaje, a w rzeczywistości chodzi jej tylko i wyłącznie o to, żeby sobie wywindować koszty i po prostu na tym zarobić. I tego nie chcemy. I to ustawa nam powinna to gwarantować, a w tej chwili widać wyraźnie, że ona jest na tyle dziurawa, że niestety tego nam nie gwarantuje i przeciwko temu również protestujemy. Szczególnie, że ustawa jawnie dyskryminuje spółki, które będą tworzone przez dużych wprowadzających. To jest jawna dyskryminacja. Jeżeli teraz my wspólnie wymyślimy sobie, mamy 5 milionów na zbyciu i wymyślimy sobie, że chcemy być operatorem, to wystarczy, że zarejestrujemy sobie podmiot, który sprowadzi 4 skrzynki orężady skądś tam i już możemy tworzyć operatora.
Tak jesteśmy to dystrybutorem, sprzedawcą
i już natychmiast jesteśmy wprowadzającym. Tak wygląda obecna dziurawa kompletnie ustawa.
To, co Państwo słyszycie z pewnością od tych kilkunastu minut, to, że jesteśmy w Chorece. I to też jest ciekawy wątek, bo my tu mówimy cały czas o handlu i o kaucji w handlu. A co z Choreką?
Choreka w obecnej ustawie to jest jedna wielka czarna dziura. Ponieważ Choreka właściwie przy tych rozwiązaniach, które są w ustawie, nie jest objęta kaucją. Co oznacza, że Choreka będzie sprzedawała butelki, które na przykład mają oznaczenie systemu kaucyjnego, ale nie będzie ani odbierała tych butelek, ani pobierała kaucji od sprzedających. No do czego to może prowadzić? No do potężnych defraudacji, tak? No bo to wystarczy wtedy pójść sobie taką butelkę oddać i mimo, że się kaucji nie zapłaciło, to tą kaucję się odzyskuje. Skąd to się bierze? Z bardzo prostego faktu. W czasie procedowania ustawy już na samym końcu ówcześni rządzący zmienili jeden zapis, który zmienia wszystko tak naprawdę, czyli zmienili to, że kaucja nie idzie za produktem. Co to znaczy kaucja idzie za produktem? To znaczy, że ja jako producent napoju sprzedaję na przykład do hurtowni cena plus kaucja. Hurtownia do sklepu cena plus kaucja. Sklep konsumentowi cena plus kaucja. Jak powstaje różnica, czyli jak sklep wypłacił więcej kaucji niż sam zebrał, oddaje mu to operator, który ma już na to pieniądze, ponieważ dostał to od wprowadzającego. Co zrobili ówcześni rządzący? Wycięli ten zapis i napisali, kaucja jest pobierana wyłącznie na poziomie sklepu. Wyłącznie. Co oznacza, że kaucja nie idzie za produktem, co oznacza i na koniec okazuje się, że wszyscy tej kaucji będą szukać. Tylko nie bardzo wiadomo, gdzie ona będzie i pomiędzy kim a kim będzie można się rozliczać. I to jest ten, moim zdaniem, game changer, który wprowadzono w polskiej ustawie. Nigdzie, ale to absolutnie nigdzie, w tym w cytowanych przez nas Niemczech, nie ma czegoś takiego. Wszędzie kaucja idzie za produktem. Jaki cel przyświecał ówczesnym rządzącym? Trudno nam powiedzieć, ale konsekwencje będą takie, że a, faktycznie Choreka nie jest objęta systemem kaucyjnym, b, możliwości defraudacji kaucji będą olbrzymie. Po prostu olbrzymie, niebywałe wręcz. No nie chciałbym tu sugerować cokolwiek, że to był taki cel, ale...
Tak, żeby się nie okazało, że tutaj też inspirujemy potencjalnie słuchaczy do tego, gdzie są pola do nadużyć.
Szczerze mówiąc, to olbrzymie pole do nadużyć i dlatego postulujemy i wysłaliśmy do pani ministry Sowińskiej właśnie postulat, żeby to zmienić. Dla dobra wszystkich. Bo dzięki temu, jeśli to zmienimy, również sklepy będą bezpieczne, ponieważ one wtedy mają 100% pewność, że jeśli nadpłacą konsumentom kaucję, to operator im to na pewno odda, bo on ma już te pieniądze. W tym systemie, który mamy teraz, w tej ustawie, nie mają żadnej pewności.
O tych polach to nadużyć, potencjalnej szarej strefie, która się może narodzić, opowiadał Państwu Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, nad filiżanką kawy, nie nad butelką PET.
Filiżanką kawy, notabene w opakowaniu wielokrotnego użytku.
Zgadza się.
Czyli filiżance.
Michalina Szczepańska, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Partnerem tego odcinka podcastu Posłuchaj, co w handlu był serwis jobcreator.pl, w którym znajdziecie Państwo pracowników do działów marketingu, komunikacji czy social mediów.
To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.